Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, jestem w miejscu, które jakoś, którego nie kojarzę, albo w każdym razie bardzo słabo kojarzę. Nowa Konfederacja. Nowakonfederacja.pl, takie miejsce. I w tym miejscu, ale w tym miejscu, znaczy Nowa Konfederacja, ale nie wiem, co się za tym kryje. Na pewno to nie jest ta konfederacja, na którą głosowałem. Natomiast w tym miejscu jest artykuł, no właśnie, artykuł zdecydowanie antychiński. I to rozmawia ponoć Polak, Jarema Piekutowski, no więc wygląda na to, że to chyba jednak Polak, z profesorem Toshim Yoshihiro. To wiadomo, że Japończykiem, o Chinach. Czy widzicie Państwo, ja, gdy sytuacja jest prosta, czyli kiedy Polak rozmawia z Japończykiem o Japonii, no to jest prosta, prawda? Kiedy Polak rozmawia, czy ktokolwiek rozmawia z Japończykiem o Chinach, no to, to przykro mi bardzo, ale mnie ręce i nogi opadają. Dlaczego? No to chyba nie bardzo muszę tłumaczyć. To tak jakby Żyd z Niemcem rozmawiali o Polakach. Znaczy nie, no praktycznie tak. A z tej rozmowy jakiego Piekutowskiego z profesorem Yoshihiro został skomponowany artykuł pod tytułem Chiński sen króluje na morzu. Część pierwsza. Ja wyraźnie mówię o tym, że kto rozmawia z kim i o czym, bo to jest jasne, jakie będą stawiane tutaj tezy. No. Więc nie zdziwcie się Państwo, że takie, a nie inne tezy będą stawiane. I to tak jakby, znaczy takie powiedzenie, stare polskie powiedzenie, przebrał się diabeł w komrze i na mszę dzwoni, coś takiego. Dokładnie właśnie tak, bo Japończyk krytykujący imperializm chiński. To dokładnie właśnie coś takiego. No ale wiecie Państwo, żeby... Znaczy ja rozumiem, że różni panowie profesorowie uważają, że muszą się popisać swoją... No właśnie, czym się muszą popisać? Swoją ekwilibrystyką intelektualną, polegającą na tym, że przekonują, że białe jest czarne, a czarne jest fioletowe? No wygląda na to, że tak. Cytuję zatem na razie lit. Nowe szacunki sugerują, że chińska marynarka wojenna jest już największa na świecie. Jest ona częścią chińskiego snu, gdyż ma umożliwić wyparcie Stanów Zjednoczonych z Azji. Krytycznym terytorium jest Tajwan. Nie, chińska marynarka wojenna nie ma na celu wyparcie Stanów Zjednoczonych z Azji. To zadaniem US Navy jest zagonienie chińskiej marynarki z powrotem do portów. O tak, natomiast w żadnym przypadku to jest oczywiście kłamliwa teza. A to, że krytycznym terytorium jest Tajwan dla Chin, oczywiście, bo to jest chińskie terytorium, to jest oczywiste. Ale to tylko to jest oczywiste. I teraz pytanie Piekutowszczaka. W swoim wykładzie na Uniwersytecie Kalifornijskim w Irvine w 2014 roku mówił Pan, że jesteśmy u progu rozwoju chińskiej potęgi morskiej. Gdzie jesteśmy teraz? W jakim stopniu ta potęga rozwinęła się od tamtego czasu? Odpowiedź. W ciągu ostatniej dekady rozwój chińskiej marynarki wojennej był ogromny. W opublikowanym w 2016 roku raporcie stwierdzono, że Chiny będą w 2020 roku miały drugą co do wielkości marynarkę wojenną w świecie po USA. Te szacunki w momencie publikacji były dosyć optymistyczne, a jednak rzeczywistość je przerosła. Dziś mamy nowe szacunki sugerujące, że chińska marynarka wojenna jest już największą na świecie. Pytanie. Jakie zagrożenie dla świata zachodniego może stanowić ta marynarka? Jak zwykle marynarka chińska musi stanowić zagrożenie dla świata. Natomiast marynarka japońska, marynarka amerykańska, marynarka francuska, izraelska w żadnym przypadku nie stanowią w żadnym przypadku zagrożenia dla świata. Ależ nie ma w ogóle takiej możliwości. Odpowiedź Japończyka. Do 2030 roku Chiny mogą mieć ponad 430 bojowych jednostek nawodnych i około 100 okrętów podwodnych. Do 30 roku. Na razie mamy 19. Nie ulega wątpliwości, że takie liczby oznaczałyby dramatyczne przechylenie równowagi morskiej na korzyść Chin, co miałoby konsekwencje dla Stanów Zjednoczonych. I teraz pozwólcie Państwo, że ja skomentuję to. Jeśli ktoś mówi mi o 30 roku, a na razie jeszcze nie dotrwaliśmy do 20, to wiecie Państwo, co to oznacza? To oznacza, że on może powiedzieć każdą, rzucić każdą kwotę, każdą ilość tych jednostek i wszystko będzie uprawnione. Jakby podał dwa razy więcej, to też by nikt się nie dziwił. Czyli innymi słowy, tak jak u nas, jak dają 300, 500, tam, co tam, 300. To jest mój komentarz do tego, co powiedział ten pan profesor. Pytanie. Do czego Chiny dążą, rozwijając swoją potęgę mózgu? W naszej najnowszej książce, drugiej edycji Czerwonej Gwiazdy nad Pacyfikiem, z moim współautorem Jamesem Halsem, wysuwamy argument, że modernizacja floty i strategia mózga Chin muszą być odczytywane w kontekście wielkiej strategii Pekinu. To, do czego Chiny dążą w dłuższej perspektywie czasowej, to używając hasła Xi Jinpinga, realizacja chińskiego snu. Chiński sen obejmuje wiele celów społeczno-gospodarczych, ale ma też zewnętrzne przejawy związane z potęgą morską. Są to cele na połowę wieku, których osiągnięcie ma zbiec się setną rocznicą założenia Chińskiej Republiki Ludowej w 1949 roku. Dużo słów, nic nie odpowiedział, ale może się dowiemy dalej. Pytanie, do czego służą te cele? Czego dotyczą te cele? To cele na połowę wieku przyszłego. Xi Jinping ma nadzieję na powstanie świata wielobiegunowego. W świecie takim Chiny byłyby jednym z biegunów systemu międzynarodowego, na który składają się Stany Zjednoczone, Indie, Unia Europejska i Rosja. Każdy z tych biegunów dominowałby we własnym sąsiedztwie. W przypadku Chin jest to Azja Wschodnia. Chiny mają pełnić funkcję regionalnego hegemona, oznacza to pośrednio znaczne zmniejszenie amerykańskiej potęgi i wpływów Azji Wschodniej. Chińska marynarka wojenna jest częścią chińskiego snu, gdyż ma umożliwić wyparcie Stanów Zjednoczonych z Azji. Proszę Państwa, tu oczywiście ja nie mogę zabronić, nie mam zamiaru nikomu zabraniać opowiadania bzdur, które... Bzdur, dlaczego bzdur? Dlatego, że nie ma to żadnego oparcia, znaczy inaczej. Dlatego, że to jest Japończyk. Japończycy, jak Państwo wiecie, swoją nowoczesną myśl, nie tylko techniczną, ale myśl wojskową, wyjęli z Wielkiej Brytanii. Koniec XIX wieku. I do tej pory się tego trzymają. Trzymają się białych generalnie. I białej koncepcji. Oczywiście oni już uważają to za własne, ale to jest po prostu koncepcja białych ludzi, która od zawsze, jeszcze w Europie, kiedy nie było Stanów Zjednoczonych, mówiła o tym, że państwo, czy to była Wielka Brytania, czy to była Francja, czy to były Niderlandy, bo jeszcze wtedy nie było niczego innego, Niderlandy, czy to była Hiszpania, czy to była Portugalia, musiały mieć bardzo potężne floty zarówno wojskowe, jak i floty wojenne, jak i floty handlowe, floty wojenne po to, żeby ochraniać floty handlowe, ale żeby również napadać na innych. To, że akurat, znaczy to, że Japończycy mają dokładnie taki sam punkt widzenia jak biali, no bo kupili ten punkt widzenia te 150 czy trochę więcej lat temu, no i trzymają się tego punktu widzenia. Widocznie nie stać ich na własne. Natomiast Chińczycy mają swój punkt widzenia od kilku tysięcy lat i mają ten swój punkt widzenia i nigdy ten punkt widzenia nie zakładał, iż napadają na innych. Inną rzeczą jest, że Chiny nigdy nie były zwrócone w w kierunku morza. Nigdy. W czasach cesarstwa nigdy nie był zwrócony w kierunku morza, za wyjątkiem tego jednego chwalebnego admirachu. Przepraszam. Ale to był XV wiek. XIV wiek właściwie. I w związku z tym można by powiedzieć, no dobra, no skoro nie ma odniesienia, nie ma punktu odniesienia historycznego w Chinach, to można założyć, że Chiny będą ekspansjonistyczne, że Chiny będą militarystyczne, że Chiny będą postępowały tak samo jak państwa zachodnie, czy mocarstwa zachodnie lub Japonia. Nie, nie ma żadnego powodu, dla którego tak należy myśleć, dlatego że sposób zachowania się, sposób myślenia strategicznego jest niezależny, czy jesteśmy na morzu, czy na lądzie, czy powietrzu. On jest pewien, określony dla danej nacji, dla danego koloru skóry, dla danej nacji, czyli dla Chin, dla pewnego koloru skóry, czyli dla białych. Jest określony, to zupełnie inny, ale określony. W związku z tym przyporządkowywanie Chińczykom sposobu myślenia białych, bo tak właśnie tu się dzieje, ten biedny Japończyk, biedny, bo z premedytacją dający się wykorzystywać jako propagandysta antychiński, ten biedny, dlaczego biedny? No ja bardzo szanuję Japończyków. Naprawdę, ja szanuję ten naród, ale z drugiej strony wyprowadzają mnie z równowagi. Więc ten człowiek daje się wykorzystywać jako propagandysta antychiński. I teraz skoro na przykład floty wojenne zawsze ochraniały, a to mówię od lat, skoro floty wojenne zawsze, czy to brytyjska, czy i tak dalej, w przeszłości, ochraniały floty wojenne, ochraniały floty handlowe, ochraniały szlaki morskie, głównie to były szlaki z kolonii do swoich krajów, no to wszyscy uważają, że teraz jest dokładnie podobnie, że Chiny będą tworzyły kolonie i że ta flota im będzie potrzebna do tego samego. Nie. Chiny po prostu są fabryką świata. Teraz Chiny są najbardziej nowoczesnym państwem świata. Tworzą i handlują. Skoro tworzą i handlują, muszą mieć czym to przewieźć, te produkty, a jeśli ktoś im grozi, na przykład w Cieśninie Malakka, czy w, no tak w strategicznych miejscach, Kanał Suezki, Cieśnina Malakka, jest ich kilka tych miejsc, Kanał Panamski. Jeśli ktoś im wybroni, ktoś im wygraża, no to żadne państwo nie może przychodzić na tym do porządku dziennego, prawda? I musi po prostu się, musi doprowadzić do sytuacji, w której nie będzie ochoty. Odejdzie ochota tym, którzy grożą. I tutaj realizacja chińskiego snu. Tak, ale częścią chińskiego snu jest szlak, jedwabny szlak. I częścią jednego snu jest jedność Chin, więc Hongkong, więc Tajwan w ramach Chin Ludowych. Ten chiński sen to jest naprawdę bardzo obszerna sprawa, bardzo ważna, ogromnie ważna. Realizacja jego ma się zakończyć właśnie. Cel ma być osiągnięty do 49 roku, czyli setna rocznica powstania HRL. No i co? No i w związku z tym, skoro to wszystko ma być osiągnięte, no to jednym ze sposobów na realizację tych celów cząstkowych jest silna flota handlowa i silna flota marynarka wojenna. No, czy to takie trudne? Myślę, że nie. Dobrze. Ale ten Japończyk o tym nie mówi. On tak jakby bokiem się ustawia do tego wszystkiego. I ciągle mówi o tym, że wyparcie Stanów Zjednoczonych z Azji. Nie. Nie chodzi o wyparcie Stanów Zjednoczonych z Azji. Tu chodzi o to, żeby Stany Zjednoczone zrozumiały, że to nie jest ich podwórko. Tu nie chodzi o to, proszę, pamiętajcie Państwo pierwszą zasadę mistrza Su. A mistrz Su powiedział, że wojna, w której nie padł ani jeden strzał, jest najlepszą z możliwych wojen. Jest, tym bardziej, jeśli ona jest wygrana, oczywiście. Oczywiście. Chodzi o wygraną. Wojnę, w której nie padł ani jeden strzał. Więc tu chodzi nie o to, aby wyrzucać na kopach US Navy, bo tego się nie da zrobić. Znaczy, może by się i dało, ale to nie jest nawet w planie, jak sądzę. Tu chodzi o to, aby przekonać dysponentów US Navy w Waszyngtonie i w Pentagonie, znaczy się nie w Pentagonie, tylko w Waszyngtonie, aby przekonać dysponentów US Navy, że to nie jest ich podwórko, że powinni po prostu odejść stamtąd, powiedzmy sobie, okopać się w Australii, na obszarze Australii z tamtej strony, że mogą ewentualnie, jak bardzo chcą i im się pozwoli, im pozwolą, okopać się na Półwyspie Arabskim, chociaż podejrzewam, że niekoniecznie Arabowie tacy będą skorzy do tego, chociaż nigdy nie wiadomo. No ale to wszystko powiedzmy, prawda? Natomiast, no przy okazji, no dobra, nie będzie i tak. Natomiast obszar wokół Morza Południowochińskiego, tak dosyć szeroko rozumiany, niech będzie chiński. Niech będzie również na przykład indyjski, Ocean Indyjski. Okej, czemu nie? Ja myślę, że Xi jest otwarty na rozmowę z Modim, nawet o tym. Oczywiście, że tak. I tutaj bazy na przykład na Sri Lance czy na Madagaskarze chińskie, gdyby ewentualnie powstały, one by zostały zwinięte, gdyby rozmowa z Modim, Xi Modi, doprowadziła do tego, że pan Modi by zweryfikował swoje dosyć nieprzyjemne stanowisko antychińskie. A więc powtarzam, ja uważam, że ta wielobiegunowość na świecie jest do osiągnięcia, ale tutaj nie metodami dynamicznymi. Nie. Tutaj muszą być rozmowy, musi być przekonywanie. Tylko, że ten Japończyk jest pod takim strasznym wpływem Amerykanów, że, znaczy amerykańskiego sposobu myślenia, że on w ogóle nie zakłada takiego rozwiązania. Dla niego chińska marynarka wojenna jest częścią chińskiego snu, gdyż ma umożliwić wyparcie Stanów Zjednoczonych z Azji. Nawet bardzo szersze, nie tylko wyparcie US Navy, ale wyparcie w ogóle. Tak, tylko że nie wyparcie fizyczne, nie wyparcie przy pomocy siły fizycznej, a perswazji. Mili Państwo, ten artykuł naprawdę jest ciekawy, naprawdę jest długi i uważam, że, znaczy ciekawy, ja lubię tego typu artykuły, dlatego że ja lubię, dyskutować nawet w taki sposób z Japończykiem. Oczywiście nie ma sensu dyskutować z Polakiem, bo to... Tak, no dobra. Jest sens dyskutować z Japończykiem, bo Japończyk rozumie to, co się dzieje w Azji Wschodniej, natomiast ten Polak boi się, że kompletnie nie. Polak ma po prostu założone amerykańskie okulary i to wszystko. Tak, mili Państwo, artykuł jest ciekawy, artykuł jest ważny. Poświęcę mu, myślę, że 2-3 części, wobec tego zapraszam na następną. Dziękuję, kłaniam się do usłyszenia.